Minęła godzina 18:00, tu Paryż RFI. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Liger. Witam bardzo serdecznie we wtorek 24 października. Kłaniają się też Grażyna Chmurska i techniczka Charlotte, w których rękach spoczywa realizacja audycji. Na wstępie informujemy Państwa z przykrością, że począwszy od najbliższej niedzieli, 29 października, Sekcja Polska nadawać będzie tylko jedną audycję dziennie od godziny 18:00 do 19:00, która to audycja retransmitowana będzie w Paryżu i regionie paryskim na falach średnich o 23:00. Poza tym będzie jej można słuchać oczywiście za pośrednictwem internetu na naszej stronie www.rfi.fr. A teraz już ważniejsze doniesienia dnia. Parlament Europejski uczcił 50. rocznicę węgierskiej rewolucji. Polska zamierza otworzyć swój rynek pracy dla obywateli wszystkich krajów europejskich. Wielka Brytania i Irlandia przymkną rynek dla Rumunów i Bułgarów. Bruksela wzywa Chiny do większego otwarcia ich gospodarki. Kim Jong-il zapewnić miał Chiny, że na razie nie będzie drugiej próby jądrowej. W roku 2050 przy obecnym tempie wzrostu ludzkości potrzebne będą zasoby naturalne dwóch planet. Po wiadomościach i przeglądzie prasy z udziałem Sylwii Gips i Anny Bernhardt nadamy aktualności europejskie, a potem paryżski pasaż Krzysztofa Rutkowskiego, kronikę internetową Anny Bernhardt, paryski kwadrans jazzu, Katarzyny Zawickie, wreszcie kolejną lekcję francuskiego. A oto dziennik RFI. Władze węgierskie przestrzegają, że okażą stanowczość, by powstrzymać nową falę przemocy. Jesteśmy przygotowani, oświadczył rzecznik policji Tibor Jarmi. 128 osób odniosło obrażenia, w tym 6 do 8 poważne, podczas zamieszek towarzyszących poniedziałkowym obchodom w Budapeszcie 50. rocznicy węgierskiego powstania. Policja użyła kul gumowych, armatek wodnych i granatów z gazem łzawiącym. Zatrzymała też około 100 osób. Starcia trwały jeszcze w nocy. Zaatakowano koktajlami Mołotowa trzy biura partii wchodzących w skład socjalistyczno-liberalnej rządzącej koalicji. Obie partie, Węgierska Partia Socjalistyczna i Związek Wolnych Demokratów, oznajmiły po zabieżkach głosem lidera tej ostatniej, Gabora Kuncze, że nadal zdecydowanie popierają program rządu i premiera Dziurcianego, który zdeterminowany jest przeprowadzić bolesne reformy. Prawicowa opozycja pod przewodem Fideszu złożyła już tymczasem wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie zapowiadanych przez rząd reform, informuje na swej stronie internetowej węgierski tygodnik HVG. Rocznicę węgierskiej rewolucji z 56 roku uczcił we wtorek Parlament Europejski, określając ją mianem historycznej próby zjednoczenia podzielonej Europy. Parlamentarzyści wezwali jednocześnie Węgrów do opamiętania się i położenia kresu zamieszkom. Przemawiał w Strasburgu m.in. Bronisław Geremek, a w przyjętej rezolucji znalazły się też wzmianki o innych wolnościowych zrywach na wschodzie Europy, poznańskim czerwcu, praskiej wiośnie i epopei Solidarności. Wielka Brytania i Irlandia zapowiedziały, że nie otworzą całkowicie rynku pracy dla Rumunów i Bułgarów po wejściu ich krajów do Unii Europejskiej. Polska zamierza podjąć odwrotną decyzję. Sylwia Gips.
Tylko najmniej wykwalifikowani pracownicy z Bułgarii i Rumunii będą mogli po 1 stycznia 2007 roku pracować w Wielkiej Brytanii w rolnictwie i przemyśle spożywczym, zapowiedział w oświadczeniu skierowanym do parlamentu brytyjski minister spraw wewnętrznych John Redd. Na tym nie koniec restrykcjom, które przewidują limit czasowy i liczebny. Tylko 20 tysięcy osób rocznie, tylko półroczne prawo pracy, natomiast brak prawa do mieszkań socjalnych. Pracownicy wykwalifikowani otrzymają prawo pracy na określone stanowiska nieobsadzone przez Brytyjczyków. Trzeba przywrócić równowagę między potrzebami naszej gospodarki i ochroną naszego społeczeństwa, podkreślił minister spraw wewnętrznych. Ta zmiana kursu podyktowana została, zdaniem agencji France Press, niepokojem nisko wykwalifikowanych pracowników. Bezrobocie wzrosło nieznacznie w ciągu ostatnich miesięcy. W roku 2004 Wielka Brytania wraz z Irlandią i Szwecją były jedynymi krajami Unii Europejskiej, które otworzyły bez ograniczeń rynki pracy dla obywateli 10 nowych krajów. Według bilansów Komisji Europejskiej otwarcie rynków odbiło się wyłącznie korzystnie na gospodarkach trzech krajów, które dawane są za wzór pozostałym krajom starej Unii. Dziś Komisja wyraziła ubolewanie z powodu zapowiedzianych restrykcji wobec pracowników przyszłych krajów członkowskich. Tę samą decyzję, co Wielka Brytania, podjęła dziś Irlandia, precyzując, że dokona przeglądu sytuacji przed końcem roku 2008. Polska natomiast zamierza otworzyć bez ograniczeń rynek pracy dla obywateli wszystkich krajów Unii Europejskiej, włącznie z Bułgarią i Rumunią, oraz dla obywateli krajów Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej, Islandii, Norwegii i Liechtensteinu. Decyzja ta dotyczy również krajów stosujących restrykcje wobec obywateli polskich, powiedział agencji France Press wiceminister pracy Kazimierz Kuberski, podkreślając, że stanowisko Polski powinno być wskazówką dla wahających się krajów członkowskich Unii Europejskiej.
Sparża słuchają Państwo dziennika RFI. Moskwa i Kijów zasadniczo dogadały się co do ceny rosyjskiego gazu, jaki dostarczany będzie Ukrainie w przyszłym roku. Informację przekazał prasie rosyjski ambasador w Kijowie, Wiktor Czernomyrdin, wedle którego Ukraińcy będą to płacić 130 zamiast jak do tej pory 95 dolarów za 1000 metrów sześciennych gazu. Po spotkaniu z ukraińskim premierem Janukowyczem premier Rosji Fratkow formalnie jednak tego nie potwierdził, stwierdzając, że negocjacje w sprawie ceny prowadzą ze sobą Gazprom i ukraiński Naftogaz. Federalna Służba Bezpieczeństwa poinformowała o zatrzymaniu w Kaliningradzie rosyjskiego oficera oskarżonego o współpracę z litewskimi służbami specjalnymi. Pułkownik Wasilii Chytriuk, zastępca dyrektora służb penitencjarnych w regionie graniczącym z Litwą, przyłapany został, jak twierdzi FSB, na gorącym uczynku. Chytriuk był jakoby w posiadaniu informacji wojskowych o charakterze tajemnic państwowych, a dotyczących floty bałtyckiej i rosyjskich oddziałów w regionie kaliningradzkim. Wcale tam nie szpiegujemy, skomentował doniesienie premier Litwy Gediminas Kirkilas. AFP przypomina, że z początkiem miesiąca władze litewskie wydaliły pierwszego sekretarza ambasady rosyjskiej w Wilnie pod zarzutem szpiegostwa. Przemawiając na drugim Światowym Kongresie Diaspory Rosyjskiej, który rozpoczął się w Petersburgu, prezydent Putin skrytykował Łotwę i Estonię za dyskryminowanie mniejszości narodowych na przekór europejskim normom. Wesprzemy pozarządowe organizacje broniące praw Rosjan, mówił Putin, zapowiadając też przeznaczenie w przyszłym roku ponad 170 milionów dolarów na repatriację Rosjan z byłych radzieckich republik. Władimir Putin odpowiadał też w środę już po raz piąty na pytania obywateli. Za pośrednictwem telefonu, SMS-ów czy internetu zadano mu ich ponad milion. Ciekawe, czy ktoś go zapytał o los rosyjskich więźniów, z których to 100 tysięcy pada ofiarą przemocy, podczas gdy w 40 z 600 istniejących w Rosji obozów karnych stosowane są tortury. Tak twierdzi rosyjska Fundacja na Rzecz Praw Więźniów, której raport przedstawił w Moskwie Lew Ponomariow. W roku 2050 ludzkość potrzebować będzie dwa razy więcej bogactw naturalnych niż istniejące na planecie zasoby, ostrzega Międzynarodowa Organizacja Ekologiczna WWF. Anna Bernhardt.
Raport sporządzony został na podstawie obecnych danych dotyczących konsumpcji i produkcji na świecie, a także zanieczyszczenia atmosfery i możliwości przerobu odpadów. Według danych z 2003 roku obliczono, że Ziemia potrzebuje teraz rok i 3 miesiące na wyprodukowanie tego, co ludzkość spożyła w ciągu jednego roku. Zużycie zasobów naturalnych wzrosło trzykrotnie od 1961 roku do 2003. W tym też okresie konsumpcja paliw zanieczyszczających tak nasze otoczenie, czyli ropy, gazu i węgla, wzrosła 9-krotnie. Sytuacja ekologiczna na naszej planecie jest dramatyczna. Musimy dokonać poważnych życiowych wyborów, alarmują specjaliści z Międzynarodowej Organizacji Ekologicznej, ostrzegając, że przekroczyliśmy już dawno zdolność naturalnej odnowy. Najwięcej zasobów naturalnych na głowę w mieszkańca w porównaniu do powierzchni produkującej te bogactwa zużywanych jest w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Stanach Zjednoczonych, Finlandii, Kanadzie, Kuwejcie, Australii, Estonii. Nieco dalej znajduje się Francja, Wielka Brytania i Niemcy. Czytamy w raporcie WWF. Na ten temat raport ukazuje się co 2 lata.
Tu Paryż, Radio France International. Północno-koreański przywódca Kim Jong-il zapewnił Chiny, wedle rzecznika MSZ-u w Pekinie, iż jego kraj nie zamierza na razie przeprowadzać drugiej próby jądrowej. Kim odgrażał się wszelako, gdy przed tygodniem przyjął chińskiego wysłannika, że jeśli Korea Północna będzie przedmiotem dodatkowych nacisków, to może podjąć inne kroki. Poza tym, wbrew twierdzeniom południowo-koreańskiej prasy, władca Sfenian wcale nie przeprosił za dokonaną 9 października pierwszą próbę atomową. Doniesienia na ten temat były niedokładne, powiedział rzecznik chińskiego MSZ-u. Południowo-koreańska agencja Yonhap informuje ze swej strony, powołując się na dowództwa armii USA, że Pentagon nie widzi obecnie jakichkolwiek oznak przygotowań do kolejnych testów nuklearnych na północy. W Strefie Gazy porwany został przez grupę uzbrojonych mężczyzn znany fotoreporter amerykańskiej agencji Associated Press, Hiszpan Emilio Morenat. Madryt mnoży kontakty, aby czegoś się dowiedzieć. Święto Eid al-Fitr, kończące postny miesiąc Ramadanu, obchodzone dziś było hucznie przez miliony muzułmanów. Niektórzy z przywódców duchowych islamu, jak szejk al-Azhar, najwyższej instancji sunnitów w Egipcie, wezwali swych wyznawców do tolerancji i do budowania, a nie niszczenia. W Iraku kończący się Ramadan był najbardziej krwawym miesiącem od początku wojny. We wtorek odnotowano znów co najmniej 7 ofiar. Odkryto też w Bagdadzie dalszych 28 zwłok. Przez północno-zachodnią Francję przetoczył się w poniedziałek i wtorek pierwszy jesienny huragan, czyniąc niemało spustoszeń. W Bretanii i Wandei prędkość wiatru dochodziła do 110 km na godzinę, a na wybrzeżach przekraczała nawet 130. Nieopodal wyspy Re na Atlantyku ugrzązł na mieliźnie panamski kontenerowiec transportujący drzewo. Ewakuowano śmigłowcami 20 członków załogi, 6 zostało na pokładzie, by pilotować akcją ratowniczą. W Wandei 50 tysięcy rodzin pozbawionych było prądu. W wielu regionach ruch był wielce utrudniony z uwagi na zwalone na szosy drzewa. Mamy już oficjalny przyszłoroczny kalendarz wyborczy we Francji. Zakomunikował go minister spraw wewnętrznych Nicolas Sarkozy, skądinąd faworyt prawicy w wyborach prezydenckich, których pierwsza tura odbędzie się 22 kwietnia, a druga 6 maja. Następujące po nich wybory parlamentarne odbędą się 10 i 17 czerwca. Był to dziennik RFI. Na przegląd paryskiej prasy zaprasza Anna Bernhardt.
Ségolène Royal, najlepiej uplasowana socjalistka, by wystartować w przyszłych wyborach prezydenckich we Francji z ramienia swej partii, jest dzisiaj niekontestowaną bohaterką gazet. Wielkie zdjęcie w iście królewskiej pozie zamieściła gazeta Libération. Jej też poświęcony jest artykuł wstępny Jean-Michel Tenarda pod tytułem Zasługa, bo też trzeba sobie naprawdę zasłużyć, by być zaliczaną do maoistek, stalinistek i faszystek zarazem. Czy dlatego, że jest faworytką sondaży, należy jej zadawać ciosy, karykaturować, zastanawia się dziennikarz Libération, przyznając jednocześnie, że kandydatka socjalistyczna ma za duże tendencje, by patrzeć na sondaże opinii publicznej i głosić hasła, które mają szansę się spodobać wyborcom. Ale, jak zauważył Jean-Michel Tenard, zasługą pani Royal jest przywracanie jednak ludziom zaufania do demokracji przedstawicielskiej, o której tak głośno i tak dobrze mówi. Mówić też będzie do rodaków tego wieczoru Ségolène podczas drugiej już debaty telewizyjnej w łonie kandydatów socjalistycznych. Czy zasłuży sobie na miano populistki, zastanawiają się specjaliści na łamach gazety Libération, gdzie nad największym przeciwnikiem Royal, ministrem spraw wewnętrznych Nicolas Sarkozy, pastwi się Gérard Dupuis. Sarkozy wreszcie znalazł przyczynę problemów na przedmieściach francuskich. Winne są po prostu media, bo za dużo mówią. Problem jednak nie polega na tym, czy mówi się za dużo, czy za mało, lecz na tym, że się mówi byle co lub świadomie dezinformuje, jak na przykład robił to Sarkozy w ubiegłym roku, twierdząc, że głównymi organizatorami zamieszek na przedmieściach są znani już wcześniej policji sprawcy. Podkreśla dziennikarz w Libération. W Le Figaro na pierwszej stronie wybito tytuł Royal sieje zamęt na lewicy. Chodzi przede wszystkim o ostatnią propozycję kandydatki o wprowadzeniu jury ludowych dla oceny działalności wybranych w normalnych wyborach polityków. Artykuł wstępny w dzienniku nosi więc tytuł Ségolène w kraju Sowietów. W La Croix też sprawy francuskie, ale w kontekście podróży prezydenta Chiraca do Chin. Po co jechać do Chin, czytamy na pierwszej stronie w gazecie, a na kilku następnych przedsiębiorcy francuscy wyjaśniają, dlaczego należy podjąć ryzyko i zainwestować w państwie środka. Bo po pierwsze zacieśnia to współpracę w przemyśle, no i trzeba zająć miejsce. Jeżeli nie zrobimy tego my, to przyjdą inni, utrzymuje przedstawiciel firmy Safran. Chociaż, jak podkreśla dyrektor Da Vinci Construction, zachodni producenci mają dylemat. Chińczycy potrzebują nowej technologii, ale przenosząc produkcję do tego kraju, ryzykuje się jednocześnie, że technologia zostanie skopiowana i powstanie zaraz lokalny konkurent, który będzie podbijał rynki światowe. Kopiowanie mistrzów jest jednak bardzo zakorzenione w tradycji tego kraju i to trzeba zrozumieć i brać pod uwagę, uważa szef filii z Chin. Z kolei w ekonomicznym dzienniku Les Echos Paul Wolfowitz, prezes Światowego Banku, ostrzega Pekin, by nie popełniał w Afryce błędów, jakie mają na sumieniu Francja i Stany Zjednoczone. Banki chińskie mają łatwość udzielania kredytów afrykańskim krajom zasobnym w bogactwa naturalne, ale są dobre i złe kredyty. Jest też problem korupcji i odbiorców pomocy. Ważne jest, by Chińczycy przestrzegali zasad międzynarodowych, podkreśla Paul Wolfowitz w wywiadzie dla dziennika Les Echos. W popołudniowym wydaniu dziennika Le Monde obszerny artykuł poświęcony jest niedostatkom siły roboczej we Francji, niedostatkom, które się wyrównuje z prowadzanymi ze wschodu z nowych państw Unii robotnikami. Ale ci fachowcy, których raport Senatu szacuje na 100 tysięcy osób, są wynajmowani do konkretnych zleceń na zasadach niejasnych, bliżej nieokreślonych, z pominięciem obowiązujących we Francji przepisów prawa pracy. W dodatku 80% tych zagranicznych kontraktów w ogóle nie jest zadeklarowanych, a w sektorze budowlanym, gdzie głównie działa przyjezdna siła robocza, 95% prac odbywa się na czarno. W tym sektorze najwięcej jest Polaków, istnieją nawet wyspecjalizowani pośrednicy, którzy organizują fachowców, bowiem wykonywanie usług przez przybyszy ze wschodu jest legalne we Francji od kilku miesięcy. Oficjalne liczby bardzo podskoczyły, a nawet w tych oficjalnie płaconych kontraktach trudno zweryfikować, jak naprawdę rzeczy się mają. Przedsiębiorstwa francuskie, zatrudniając Polaków, teoretycznie płacą za nich składki w Polsce, co jest tym bardziej wygodnie, że we Francji świadczenia stanowią dodatkowe 50% do pensji, a w Polsce tylko 20%. Ale i tak nie wiadomo, czy sumy te są przelewane i komu. Le Monde przypomina też kilka afer z polskimi robotnikami pracującymi za niecałe 3,5 euro za godzinę. Ale wróćmy na pierwszą stronę dziennika. Pod tytułem Budapeszt 56 burzliwe uroczystości zamieszczono zdjęcie ubranego w czarną skórę zamaskowanego uczestnika obchodów rocznicowych, który, jak czytamy w artykule wstępnym, stał się zakładnikiem wewnętrznej polityki węgierskiej. Obecne zamieszki nie mają nic wspólnego z rewolucją z 56 roku, ale pokazują, jak krucha jest ta demokracja, którą Unia Europejska miała nadzieję dawać za przykład odnowy i stabilizacji. Czytamy w dzienniku Le Monde. Wróćmy jeszcze na strony międzynarodowe w Le Figaro, które poświęcone są problemowi chust noszonych przez kobiety muzułmańskie. Londyn obawia się zamieszek na tym tle po ostatnich dyskusjach i wypowiedziach polityków, ale również w Egipcie po zakazie wydanym przez rektora Uniwersytetu w Kairze noszenia czadoru przez studentki na terenie Uniwersytetu rozgorzała dyskusja na temat wolności religijnych. Egipscy przywódcy muzułmańscy poparli rektora, podkreślając, że noszenie nikabu nie jest obowiązkiem religijnym, ale radykalni islamiści nie bardzo się z tym zgadzają. Podobnie uważa jeden z włoskich imamów, który prawicową deputowaną nazwał ignorantką siejącą nienawiść. Ta włoska niewierna ośmieliła się bowiem powiedzieć publicznie w telewizji, że nigdzie w Koranie nie jest napisane, że kobiety muszą nosić czador. Po słowach imama policja włoska przezornie przydzieliła jej obstawę. W każdym razie ostatnie dyskusje w wielu krajach zachodnich zmuszają do refleksji na ten temat przedstawicieli różnych odłamów i społeczności muzułmańskiej.
Prasę paryską przejrzała dla Państwa Anna Bernhardt. Co nowego w Unii Europejskiej? Dowiedzą się tego Państwo od Sylwii Gips.
Komisja Komisja Europejska ogłosiła dziś w Strasburgu, gdzie odbywa się sesja plenarna Parlamentu Europejskiego, dokument na temat stosunków z Chinami. Tytuł brzmi wymownie: umocnić partnerstwo, zwiększyć odpowiedzialność. W tekście mowa zaś o tym, że przedsiębiorstwa krajów członkowskich są wprawdzie zainteresowane wzrostem gospodarczym w Chinach, ale stale napotykają na poważne przeszkody, kiedy chcą wejść na rynek chiński. Jeśli ten problem nie zostanie rozwiązany, w Unii może się zwiększyć nacisk, by stawić opór konkurencji chińskiej, ostrzega Komisja Europejska. Dokument wymienia wszystkie reformy, które Chiny powinny zrealizować, jeśli chcą uzyskać status gospodarki rynkowej, o który się ubiegają. Mowa o problemach podróbek, transferów technologii i generalnego promowania interesów chińskich. Mowa też o polepszeniu dwustronnej wymiany handlowej. W opinii agencji France Presse Komisja Europejska stara się z talentem linoskoczka reprezentować jednocześnie te kraje członkowskie, które traktują wzrost gospodarczy w Chinach jako szansę, i te kraje członkowskie, które widzą w konkurencji Chin zagrożenie. Francja chce zawrzeć z Chinami prawdziwe przemysłowe partnerstwo strategiczne, powiedział ze swej strony agencji Nowe Chiny prezydent Francji Jacques Chirac, który jutro rozpoczyna 4-dniową wizytę oficjalną w Chinach. Wewnątrz Unii Europejskiej sprawa wolnego przepływu usług, skądinąd jeden z podstawowych celów istnienia jednolitego rynku, ciągle jeszcze nie jest uregulowana, ale postępuje naprzód. Eurodeputowani podjęli kolejną decyzję na temat kontrowersyjnej dyrektywy usługowej, znanej też pod nazwą dyrektywy Bolkestina, mówi rzecznik prasowy Parlamentu Europejskiego Cezary Lewanowicz.
No, z prawnego punktu widzenia jeszcze jest za wcześnie, żeby powiedzieć, że sprawa się już skończyła. Można powiedzieć, że dyrektywa wyszła na ostatnią prostą, dlatego że wczorajsze głosowanie w Komisji Parlamentarnej Rynku Wewnętrznego oznacza, że ostateczne głosowanie w parlamencie odbędzie się w listopadzie, 14 albo 15 listopada. Następnie tekst ponownie trafi do Rady, tylko że on właściwie już jest przedmiotem kompromisu, także nie chcę powiedzieć, że to będzie formalność, ale na pewno nie będzie to zbyt skomplikowane.
Na czym polegały ostatnie trudności?
Ostatnie trudności w Parlamencie Europejskim przynajmniej polegały na wyjaśnieniu kilku kwestii zasadniczych spośród tych, które nie zostały rozwiązane wcześniej. Otóż Parlament w lutym tego roku doprowadził do bardzo trudnego do uzyskania politycznego kompromisu, który sprawił, że dyrektywa, o której niektórzy już mówili, że umiera, odżyła i w zupełnie odmienionej postaci stała się jednak przedmiotem dalszych prac. Ale nie do końca propozycja Parlamentu została zaakceptowana przez Radę Unii Europejskiej i nie do końca przez Komisję. Kilka kwestii wymagało jeszcze wyjaśnienia, takich jak usługi socjalne i prawo pracy między innymi.
Chodziło także, o ile mnie pamięć nie myli, o restrykcje, jakie państwa członkowskie miałyby ewentualnie możliwość wprowadzania i o kontrolę tych restrykcji przez Komisję.
Tak, to był zasadniczy artykuł tej dyrektywy, która właściwie za główny cel stawia sobie doprowadzenie do naprawdę jednolitego, wspólnego rynku wewnętrznego usług. Ta zasada została wpisana do traktatu ponad 50 lat temu, ale do dzisiaj jeszcze właściwie nie jest w pełni realizowana. Dyrektywa miała pozwolić na osiągnięcie tego celu, ale rzeczywiście głównym przedmiotem najważniejszych sporów artykuł dyrektywy określał sytuacje, w których mimo wszystko państwa członkowskie mogą ograniczyć tę wolność rynkową w odniesieniu do usług. I to był główny powód sporu.
Tak, i został rozwiązany.
On został rozwiązany praktycznie już w lutym tego roku, dlatego że ten najważniejszy artykuł został zaakceptowany przez Radę i przez Komisję. Kwestie, które zostały do ustalenia później, nie dotyczyły już właściwie tego zagadnienia.
Mówił rzecznik prasowy Parlamentu Europejskiego Cezary Lewanowicz.
A rozmawiała z nim Sylwia Gibbs, tu Paryż Rafipsz. Przechodzimy do magazynowej, powiedzmy artystycznej części naszego programu. Na początek pasaż paryski Krzysztofa Rutkowskiego.
W poprzedni wtorek mówiłem Państwu, jak dwaj wielcy filozofowie, Gershom Scholem i George Steiner, wymyślali wirtualne seminarium autorze paryskich pasaży innym wielkim filozofie Walterze Benjaminie. Wymyślili 12 obszarów tematycznych, o kilku mówiłem, teraz o kolejnych, tajemniczych i ciekawych. Benjamin i grafologia. Obszar dla Scholema bardzo ważny, Steinerowi raczej niedostępny. Dotyczył zamiłowania Benjamina do grafologii, motywów i konsekwencji tej pasji. Jeśli pan tego nie zrozumie, niczego pan z Benjamina nie zrozumie, przekonywał Scholem Steinera w hotelu w Bernie. A dlaczego? Odpowiedź tkwi w szczególe biograficznym. Benjamin, kiedy potrzebował pieniędzy, szczególnie pilnie, choć zawsze potrzebował pieniędzy, parał się analizami grafologicznymi. Grafologia pozostaje w bezpośrednim związku z jego metodacjami o akcie pisania, o związkach pisma z obrazem, o pisaniu jako pozostawianiu śladów, ślady i śledzenie, pisanie i śledzenie. To Benjamina interesowało ogromnie. Poszukiwał odpowiedników między znakiem i sygnaturą rzeczy. Korespondencje, odpowiedniki, liczbowe odpowiedniki liter, kabała, gematria i temura. Żydowskie nauki, jakby powiedział Miłosz, rozmyślający o Mickiewiczu. Analiza grafologiczna stanowiła dla Benjamina alegorię wszelkiej hermeneutyki, więc należała do zadań tłumacza. To, co Steiner nazywa zamiłowaniem Benjamina do grafologii, wypada określić jako zamiłowanie translatora do kabały oraz do żydowskich filologicznych praktyk tajemnych. Czego szukał Benjamin w grafologii? Tajemnych odpowiedników pomiędzy literami i liczbami, przy czym trzeba pamiętać, że hebrajskiego nie znał, a wszystko, co wiedział o kabale, gematrii i temurze, pochodziło od Scholema. Francuski uczony Bernard Dubord zaczął badać na przykład grecki tekst Ewangelii, stosując gematrię i temurę, czyli techniki kabalistyczne polegające na wzajemnym przedpodstawianiu liter alfabetu hebrajskiego w obrębie par, pierwsza, ostatnia, druga, przedostatnia itd., poszukując ukrytych związków pomiędzy słowami. Poszukiwania spełzły na niczym. Odpowiedniki gematryczne w greckim tekście dobrej nowiny nie funkcjonują. Dubourg dokonał więc retrowersji tekstu greckiego na hipotetyczną jego postać hebrajską, czyli przetłumaczył Ewangelię na hebrajski. Takie zadanie tłumacza, chociaż może wydawać się karkołomne, przynosiło jednak znakomite rezultaty. Na podstawie zachowanych przekładów chińskich i tybetańskich różni uczeni rekonstruowali na przykład zaginione oryginały sanskryckie pewnych traktatów buddyjskich. Zdarzało się później, iż owe oryginały odnajdywano, żeby stwierdzić, że ich zgodność z tekstami rekonstruowanymi jest wręcz zdumiewająca. Dzięki retrowersji tekstu greckiego na hebrajski zarysował się kontur zatopionego dotychczas kontynentu. Objawiły się przesłonięte dotąd przez obce indoeuropejskie struktury językowe związki i powinowactwa pomiędzy słowami i faktami, które w tekście greckim były lub musiały być nieme. Tekst chrześcijańskiej dobrej nowiny znów zaliśnił całym blaskiem swojej żydowskości. Tutaj oznacza to tyle, że jako tekst właśnie odzyskał on poniekąd swą tożsamość. Okazało się bowiem, że przyobleczony na powrót w semicką, hebrajską szatę językową, tekst ten doskonale poprzez stylistykę, realia, obrazowanie mieści się w głównym nurcie żydowskiego piśmiennictwa i tylko w nim. I dlatego właśnie Walter Benjamin zajmował się takimi praktykami jak na przykład grafologia.
Wysłuchaliśmy felietonu Krzysztofa Rutkowskiego, tu Paryż RFI, do wspólnego myszkowania w sieci. Zaprasza teraz Anna Bernhardt.
Przedsiębiorcza pani prokurator, a zarazem matka dwojga dzieci, Jill Staryszewski z Nowego Jorku, proponuje za jedyne $50 dostęp do swojego serwisu internetowego i tablicę rejestracyjną specjalnie przystosowaną do dziecinnych wózków. I nie jest to jakaś dziwna młoda amerykańska. Chodzi o uspokojenie rodziców, którzy wysłali potomstwo z opiekunką na spacer. Widząc numer wózka i adres internetowy How My Nanny, każdy przypadkowy przechodzień może anonimowo wysłać wiadomość, przekazując swe spostrzeżenia i uwagi. To jest narzędzie, które ma pomóc dzieciom i rodzicom, a nie utrudniać życia opiekunkom. Odpiera zarzuty pomysłodawczyni, która zawodowo zajmuje się ściganiem przestępców seksualnych. Zobaczymy, czy ten nowy wynalazek przyjmie się za oceanem. Kolejna moda w internecie to serwisy typu wiki, współtworzone przez samych użytkowników sieci. Moda ta zapoczątkowana została przez Wikipedię, encyklopedię wirtualną, pisaną przez internautów, która osiągnęła zawrotny sukces. Dzięki tylko dobrej woli i chęci powstało ponad 5 milionów artykułów i haseł w 250 językach, a ta wirtualna, darmowa encyklopedia konsultowana jest przez ponad 100 milionów osób miesięcznie. Jednak ostatnie polemiki, które pojawiły się w związku z wykryciem błędów w pewnych hasłach, sprowokowały jednego z założycieli Wikipedii, Larry Sangera, do stworzenia konkurencyjnej encyklopedii o nazwie Citizendium. Zasada będzie podobna. Internauci będą tworzyli hasła, lecz w przeciwieństwie do Wikipedii, zanim teksty zostaną opublikowane w wirtualnej przestrzeni, sprawdzać je będą eksperci, specjaliści z różnych dziedzin, poinformował Larry Sanger. Ale zanim zostanie stworzone Citizendium, zapewne długo jeszcze będziemy korzystali z Wikipedii, a dostęp do niej mają teraz łatwiejszy również Chińczycy, gdyż ostatnio rząd zniósł obowiązujące wcześniej częściowe ograniczenia. Ta odwilż nastąpiła na początku października. Dzięki temu internauci chińscy, nie znający angielskiego, bo ta wersja, dodajmy na marginesie, jest dostępna właściwie bez ograniczeń, więc chińscy internauci mogą sprawdzać, a także tworzyć nowe hasła po chińsku. Organizacja Reporterzy Bez Granic wyraziła swe zadowolenie, podkreślając fakt, że Wikipedia odmówiła stosowania autocenzury, czego żądały władze w Pekinie, nie ugięła się i zmusiła komunistyczny reżim do ustępstw. To jest przykład do naśladowania dla innych, podkreślają obrońcy praw człowieka, robiąc aluzję do wielkich potęg internetowych, jak na przykład Google czy Yahoo, które by wejść na chińskie rynki, podporządkowały się żądaniom władz w Pekinie. A teraz kilka informacji zamieszczonych na łamach tygodnika Internet. Zacznijmy od nowych witryn. Jedna z nich pod adresem bezdroża.pl to serwis skierowany do osób ciekawych świata i zainteresowanych podróżami. Zgromadzone w serwisie materiały zostały zgrupowane w trzech głównych działach. Pierwszy z nich stanowi księgarnia podróżnicza, oferująca mapy, przewodniki, rozmówki, poradniki, a także książki podróżnicze i albumy. Zapewnia ona użytkownikom dostęp do ponad 1500 produktów. Drugi dział to serwis podróżniczy, w ramach którego prezentowane są relacje z podróży, ciekawostki ze świata, imprezy turystyczne oraz cotygodniowy internetowy informator podróżniczy. Ostatni dział zawiera materiały poświęcone wydawnictwu Bezdroża, obejmujące m.in. zapowiedzi wydawnicze, opisy publikacji, ich recenzje, a także informacje autora książek. Drugi adres godny zanotowania to Wirtualne Muzeum Powstania Warszawskiego. Prace związane z przeniesieniem zbiorów na wirtualną platformę potrwają do końca lutego 2007 roku. Pierwszy etap projektu został zakończony i udostępniony w rocznicę wybuchu powstania. Zapewnia on możliwość zapoznania się m.in. z informacjami poświęconymi przygotowaniom do walki i godzinie powstania. Na witrynie dostępne jest także kalendarium wydarzeń, sylwetki przywódców, a całość graficznie opracowana na poziomie nie gorszym niż samo muzeum. Adres tego serwisu www.wirtualnemuzeum.1944.pl. I na koniec odnotujmy, że polski zespół Team Pentagram zdobył mistrzostwo świata podczas finałów World Cyber Games odbywających się we włoskim mieście Monza. W tegorocznych eliminacjach polskich brało udział około 1000 graczy. We Włoszech rywalizowało w sumie 700 graczy z 70 krajów. Po długiej walce Team Pentagram w składzie Łukasz Wnęk, Filip Kupski, Wiktor Wojtas, Jakub Górczyński oraz Mariusz Cybulski zdobyli mistrzostwo świata w grze Counter-Strike, pokonując szwedzką drużynę 2-1.
Po meandrach wielkiej sieci oprowadzała nas Anna Bernhardt, tu Paryż RFI, a teraz pouczymy się pięknego języka Moliera i Rablego. No może Rablego to nie.
Présente
tout un roman,
un cours de français par la littérature. Na ostatniej lekcji poznaliście komedię Moliera Le Malade Imaginaire, Chory z urojenia, której fragmentu teraz ponownie wysłuchacie. Argan wmawia sobie chorobę i szuka wsparcia u żony. Ona zaś nie szczędzi mu czułych słów.
Ah, ma femme, approchez.
Qu'avez-vous, mon pauvre mari?
Venez-vous-en ici, à mon secours.
Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a, mon petit-fils?
Mamie.
Mon ami.
On vient de me mettre en colère.
Hélas, pauvre petit mari. Comment donc, mon ami?
Votre coquine de Toinette est devenue plus insolente que jamais.
Ne vous passionnez donc point.
Elle m'a fait enrager, mamie.
Doucement, mon fils.
Elle a contrecarré une heure durant les choses que je veux faire.
Là, là, tout doux.
Et a eu l'effronterie de me dire que je ne suis point malade.
C'est une impertinente.
Vous savez, mon cœur, ce qui en est.
Oui, mon cœur, elle a eu tort.
M'amour, cette coquine-là me fera mourir.
Et là, et là.
Elle est cause de toute la bile que je fais.
Ne vous fâchez point tant.
Czy dobrze zrozumieliście ten dialog?
Pourquoi Argan se plaint-il?
Dlaczego Argan się skarży?
Parce que la servante Toinette a été insolente envers lui.
Que lui a-t-elle dit?
Cóż ona mu powiedziała?
Qu'il n'était pas malade.
Argan est-il vraiment malade?
Czy Argan naprawdę jest chory?
Non, c'est un malade imaginaire.
Est-ce que sa femme est gentille avec lui?
Czy żona jest dla niego miła?
Oui, elle est très gentille et très compréhensive.
Pourquoi?
Dlaczego?
Parce qu'elle le flatte pour avoir son argent.
Ten dialog łatwo można zrozumieć, gdyż zdania, które małżonkowie wymieniają, są krótkie. Jednakże XVIII-wieczna forma niektórych wyrazów i zwrotów różni się od współczesnej. Kiedy Belina wchodzi na scenę, mąż tak oto prosi ją o pomoc.
Venez-vous-en ici à mon secours.
To wyszukane sformułowanie zawierające akcent natarczywości występuje tylko w tekstach z tamtej epoki. Dziś nie jest już używane. Obecnie powiemy znacznie prościej.
Venez à mon secours.
Podobnie jest z wypowiedzią Beliny.
Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a, mon petit-fils?
Dzisiaj powiemy.
Qu'est-ce qu'il y a?
Uskarżając się na służącą, Argan określa ją jako coquine oraz impertinente.
Votre coquine de Toinette est devenue plus insolente que jamais. C'est une impertinente.
Słowo coquine w rodzaju męskim coquin, szelma, miało naówczas konotację obelżywą i tak samo jak bandit, canaille, oznaczało osobę podłą, zdolną do występnych czynów. Posiadało więc silniejszą wymowę niż aktualnie, gdy jest stosowane wobec kogoś sprytnego, figlarnego. Mówi się do dziecka petit coquin. Inny również odcień posiadał wówczas przymiotnik impertinent. Określał człowieka butnego, którego zuchwałość idzie w parze z głupotą i był epitetem wysoce pogardliwym. Dziś natomiast impertinent zawiera oczywiście akcent krytyki, lecz znacznie osłabiony.
Cet adolescent est très impertinent avec ses professeurs.
Co znaczy, że młody człowiek jest arogancki wobec profesorów. Morgan przedstawia żonie listę zarzutów wobec Antosi, Toinette.
Elle a contrecarré une heure durant les choses que je veux faire.
Wyrażenie elle a contrecarré, co znaczy sprzeciwiła się, w wyszukany sposób mówi to samo, co elle s'est opposée aux choses que je veux faire. Poza tym słyszymy, że Argan mówi une heure durant. Jest to szyk zdania bardziej literacki niż durant une heure, gdzie przyimek durant stoi przed rzeczownikiem. Potocznie jednak powiemy po prostu pendant une heure, przez godzinę.
Il m'a téléphoné de New York durant une heure.
Lub bardziej swojsko.
Il m'a téléphoné de New York pendant une heure.
W XVII wieku często w miejsce zaprzeczenia pas używano słowa point. Belina mówi:
Ne vous passionnez donc point.
Zamiast
Ne vous passionnez donc pas.
A także
Ne vous fâchez point.
Zamiast
Ne vous fâchez pas.
Również Argan stosuje tę konstrukcję.
Et a eu l'effronterie de me dire que je ne suis point malade.
Zamiast
Et a eu l'effronterie de me dire que je ne suis pas malade.
To zdanie ma w jego ustach wydźwięk oskarżycielski. Argan, który uroił sobie, że jest chory, tak głęboko jest o tym przekonany, że każdą wątpliwość, a co gorsza zaprzeczenie, uważa za impertynencję. Zauważyliście oczywiście, że Belina jest hipokrytką. Użala się nad mężem, jak on sobie życzy, ale czułe słówka brzmią w jej ustach mało przekonująco.
Mon pauvre mari, mon petit fils, pauvre petit mari.
Jeżeli przymiotnik pauvre stoi przed rzeczownikiem, wyraża tkliwość i politowanie.
Ce pauvre enfant, il doit aller à l'école même le samedi matin. Mon pauvre ami, tu es tout mouillé.
Podobnie przymiotnik petit, użyty przed rzeczownikiem, ma odcień czułości i przywiązania. Zastępuje zdrobnienie.
Enfin de retour dans notre petite maison. Joyeux anniversaire, ma petite maman.
Usłyszeliście rozmowę, w której występują ciepłe, serdeczne słowa i zwroty. Zależnie od sytuacji i tonu, jakim są wypowiadane, można nimi wyrazić zarówno czułość i pociechę, jak skargę.
C'était tout un roman.
Un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
Paryski kwadrans jazzu. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka.
W miasteczku nauki i techniki La Villette zorganizowano wystawę na temat gitary. Wystawa potrwa do stycznia, przedstawiono tu historię tego instrumentu oraz kilka egzemplarzy, które zachowały się do dziś mimo wszelkich przeciwności losu. Na przykład gitarą Berlioza, na której grał Paganini, Fender Stratocaster spalony przez Hendrixa i odzyskany przez Franka Zappę, Fender Telecaster Johna Lennona, czy wreszcie gitara z podwójnym gryfem, na której Jimmy Page grał swoje słynne Stairway to Heaven. Gitara stała się w XX wieku instrumentem kultowym. Główna w tym zasługa rocka, ale i jazz miał kilku znakomitych wykonawców, których dzisiaj chciałabym przypomnieć. Przypomnę jak zwykle tylko kilku. Było i jest ich znacznie więcej, chociaż to nie jest ulubiony instrument jazzmenów. Na początek jeden z największych gitarzystów wszechczasów, który wypracował sobie swój własny styl, naśladowany do dzisiaj przez wielu. Django Reinhardt w jego własnej kompozycji Parfum. Gitarzystą, który wywarł ogromny wpływ na innych muzyków, był niewątpliwie Wes Montgomery, samouk, który nauczył się grać na gitarze, powtarzając zasłyszane na płytach nagrania Charlie'ego Christiana i który nigdy nie umiał czytać nut. Grać zaczął w 20 roku życia, musiał jednak pracować w innym zawodzie dla utrzymania 8-osobowej, wcześniej założonej rodziny. W dzień był spawaczem, w nocy grał w klubach. Ten niezwykle wyczerpujący tryb życia niewątpliwie był jedną z głównych przyczyn jego przedwczesnej śmierci. Posłuchajmy, jak grał Wes Montgomery. Thank you. jak na Wesa Montgomery, tak i na Jima Halla wywarli ogromny wpływ Charlie Christian i Django Reinhardt. Larry Coryell z kolei to gitarzysta, który karierę zaczynał od rocka. Po latach elektrycznych dźwięków przerzucił się na subtelną gitarę akustyczną i nagrał kilka znakomitych płyt, na przykład duety z innymi wybitnymi gitarzystami, z Paco de Lucia czy Johnem McLaughlinem. Posłuchajmy Larry Coryella w jego własnej kompozycji The Grim Things. Nie sposób w tym krótkim przeglądzie pominąć Johna Scofielda, Pata Metheny czy Joe Passa, ale czas nas goni, więc rzeczywiście tylko ich wymienimy dzisiaj, posłuchać ich się nie uda. Ale obiecuję, że to nadrobimy. Zaczęliśmy od Django Reinharda i skończymy na nim, chociaż nie bezpośrednio. Jak mówiłam, naśladowców Dżanga nadal nie brakuje. Jest ich wielu, szczególnie wśród muzyków związanych z cyganami, głównie przez pokrewieństwa. Wiele razy już prezentowaliśmy na naszej antenie grę Birelego Lagrena. Dzisiaj proponuję Państwu wysłuchanie innego muzyka, który uczył się grać na płytach Django Reinharda. Christian Escudé jest w połowie po ojcu cyganem i jest niewątpliwie obecnie jednym z najlepszych gitarzystów Manouche. Posłuchajmy kompozycji Django Reinharda, Manoir de mes rêves, gra Christian Escudé.